Teraz już mamy czytać, aby być mądrym. Kto czyta mądre rzeczy, staje się mądrzejszy. Tego życzę z całego serca. Mamy dwie pozycje i dzisiaj tu rozmawiamy najpierw z panem redaktorem Sebastianem Karczewskim. Jest już pan redaktor?
Jestem, oczywiście.
No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Panie, halo?
No i no to jakie pozdrowienie nasze? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja.
Zawsze dziewica.
No, teraz i zawsze.
O, teraz słyszę, bo ja w drodze jestem i
no, też tak. Ale to mam nadzieję, że pan nie rozmawia w drodze, jak
nie. Nie.
Już zatrzymał się pan?
Tak, już właśnie się zatrzymuję, ale mam słuchawki w uszach, także...
No panu dobrze, ale to lepiej mówić nie na głośny, bo zły dźwięk jest, prawda?
Nie, na głośny nie. Ja mam słuchawki, także słyszę wszystko bardzo dobrze.
No starszy pan, rozumiem, musi mieć słuchawki.
Tak.
Tak, jeszcze. Nie żartuję, bo pan wiadomo, że młody redaktor. Pięknie, panie redaktorze, napisał pan następną książkę. Boże, ale pan dużo pisze, nie?
Tak. No można by więcej, ale nie wychodzi tak.
No przecież to musiałby pan nie spać, nie jeść i nic innego nie robić, tylko, prawda?
No tak, ale tyle jest spraw, o których chciałby się napisać, że czasu brakuje.
A ma pan w planie następne pewno rzeczy, już pisze.
Ale obowiązkowo,
nie,
tak.
Nie
tak,
zdradzamy tak. Na razie, tak? No ale dzisiaj,
no na razie jeszcze chwilę,
dzisiaj mówimy o książce, już mówiliśmy o tym, ale nie do wszystkich, nie wszyscy może słuchali. Teraz proszę państwa, powiemy o tej książce. Oczywiście można ją między innymi kupić, nie wiem gdzie, ale na pewno w Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku, prawda? Tytuł, panie redaktorze, a jest z nami pan redaktor Sebastian Karczewski. Tytuł?
Polowanie na kardynała.
Jak to takie polowanie? Co to polowanie, to rozumiem, na jakiegoś tam zwierza.
No tak, ale w przypadku kardynała George'a Pella tak to wyglądało, dlatego ten tytuł nie jest przypadkowy, bo dokładnie wyglądało to tak jak na polowaniu.
Wie pan co, jakiś zły dźwięk, nie wiem dlaczego.
A teraz?
No jako tako.
Aha, no ja słyszę bardzo dobrze.
A no to, ale to pan to rozumiem, ale my chcemy, żeby wszyscy słuchacze słyszeli bardzo dobrze. No, dobrze, warto teraz trzymać słuchawkę normalnie, dobrze i będzie dobrze. I co? A więc to polowanie, tak?
Tak. No to jest, tytuł nie mógł być inny. Ja się zastanawiałem nad wieloma rzeczami, ale jeżeli ktoś zajmuje się myśliwstwem czy polowaniami, to tam jest pewien schemat tego polowania. Nagonka, wskazanie zwierzyny, nagonka i później odstrzał. I dokładnie tak samo sprawa wyglądała z atakiem na księdza kardynała George'a Pella. Ja już to mówiłem, ale powtórzę, że ksiądz kardynał George Pell został wytypowany do odstrzału. Tam nie było żadnych zarzutów, bo zarzuty to wymyślano i wskazywano to już wcześniej. Te zarzuty, które były wcześniej, po wielokroć badano, a więc nie można było nic księdzu kardynałowi zarzucić w tych kwestiach, o których go oskarżano. A więc ponieważ tu się nie udawało przez wiele lat, bo oskarżenia praktycznie sięgają 2008 roku, postanowiono wymyślić przestępstwo, przypisać to kardynałowi, no i zrobić z niego przestępcę, tak pokazać go światu. Dlatego ja nie mam wątpliwości, dając taki tytuł książce, że było to typowe polowanie. I książka, między innymi pisałem ją dlatego, by było to jakieś ostrzeżenie. Dlatego, że tego rodzaju działania, to nie tylko Stany Zjednoczone, Irlandia, Australia, ale zaczyna się to dziać w Polsce. Tego rodzaju polowania są już w Polsce. Na razie może chodzi o księży, ale myślę, że jeżeli nie będziemy czujni, nie będzie jakiegoś oporu wobec tego, no to będą niektórzy to znaczy, odważni, którzy panie, sięgać dalej i wyżej.
Panie redaktorze, pan mówi, że na razie księży, no już myślę, że do biskupów też, prawda?
Tak.
Ale jeżeli jeszcze może zapytam, dlaczego? Dlaczego takie polowanie zrobiono na księdza kardynała?
Znaczy jest jedna...
Dlaczego akurat? No bo jeżeli na zwierzynę polują, to mają jakieś racje, upatrzą sobie jakąś zwierzynę. Dlaczego upatrzyli sobie księdza kardynała w Australii?
Tu trzeba patrzeć na specyfikę kościoła australijskiego. Jan Paweł II na spotkaniu podczas wizyty ad limina apostolorum biskupów australijskich, kilkanaście lat temu, on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że Australia zmaga się z takim agresywnym sekularyzmem, czyli określone środowiska, grupy, media tworzą środowisko takie, w których nie ma miejsca dla Boga. I no, wszelkie środki w to są zaangażowane. I teraz...
I to takie agresywne, prawda?
Agresywne, tak. To są środowiska walczące, można powiedzieć. To jest ateizm walczący. To nie jest po prostu gdzieś tam w określonych środowiskach gdzieś te rzeczy ukryte. To jest jawne, to jest jawna walka z chrześcijaństwem. I dotrzegł Ojciec Święty tą sytuację. Zresztą to się przewijało również w przemówieniach Benedykta XVI, kiedy w 2008 roku pojechał na Światowe Dni Młodzieży do Sydney. A więc jest walka z chrześcijaństwem. I na wszelkie sposoby próbuje się stworzyć społeczeństwo bez Boga. I teraz ksiądz kardynał George Pell był taką ostatnią instancją. Jeżeli mówimy o Kościele katolickim, jako jest tą ostatnią instancją, która stawia pewien opór, ksiądz kardynał George Pell był taką wizytówką, przejrzystą postacią w tym Kościele, która zawsze stawała w obronie Kościoła, w obronie chrześcijaństwa.
Odważną postacią też, prawda?
Tak, bo ksiądz kardynał znany był w tych swoich ostrych wypowiedzi, zarówno w telewizji, w gazetach, no nie mówiąc już o katechezach, o wystąpieniach na forum publicznym. I dlaczego to tak? No dlatego, że tą swoją postawą, tą swoją przejrzystością i odwagą ksiądz kardynał George Pell zyskiwał zwolenników również wśród tych osób, które nie były przychylne Kościołowi. I to wywoływało oburzenie, by nie powiedzieć wściekłość środowisk antykatolickich. Próbowano już powielokroć przez te ostatnie lata jakoś uderzyć w kardynała, by jak gdyby odstrzelić ten ostatni punkt dowodzenia, ja bym tak powiedział, który prowadził pewnego rodzaju chrystiadę, czyli walkę o chrześcijaństwo. Oczywiście nie można tu mówić o walce w sensie jakimś agresywnym, bo ksiądz kardynał George Pell, ja zresztą pisałem o tym w książce, to był typ sportowca, on za młodu był sportowca. On był twardy w walce, ale zarazem pełen szacunku dla przeciwnika. I to wzbudzało szacunek również wśród środowisk niekatolickich. No i był solą w oku dla tych, którzy nie tylko w Australii, ale w wielu innych krajach, również w Polsce muszą wyrazić swoją agresję wobec chrześcijaństwa, wobec Kościoła i podejmują wszelkie kroki, by stworzyć to społeczeństwo właśnie antychrześcijańskie, ja nie mówię achrześcijańskie czy ateistyczne, antychrześcijańskie.
Tak. No tak zasłuchałem się, wie pan, zasłuchałem się, no ale pomijam już to, że tak walczyć z Bogiem, to jest jakiś szatanizm wprost. Jak można zaprzeczać prawdzie? To jest jakieś zacięcie, jakaś złość jest. No, jesteśmy świadkami tej walki z Bogiem również w Polsce. One są inne metody i warto też obserwować te metody, jak to się walczy, żeby zniszczyć wiarę.
Tak, no. U nas w Polsce czasami my pewnych rzeczy nie widzimy, bo są działania te jawne takie, no chociażby profanacje, niszczenie krzyży, czy te wypowiedzi takie niektórych pseudoprofesorów na tematy Kościoła i tak dalej. To są też te rzeczy jawne. Natomiast wiele rzeczy jest takich ukrytych, z którymi my się nie stykamy. To się dzieje gdzieś na zapleczu. I dlatego ja, między innymi książka Polowanie na kardynała powstała dlatego, by ona tak została napisana, żebyśmy byli czujni, żebyśmy uważali na to, co pojawia się w mediach, co może nie do końca jest przedstawiane w mediach, a co naprawdę może doprowadzić do tragedii, bo to, co stało się w Australii z księdzem kardynałem Pelem, to jest tragedia. I to nie jest tragedia księdza kardynała.
Nie tylko właśnie kardynała, bo to była tragedia. Ksiądz kardynał został skazany na 6 lat niewinnie. Z tego odsiedział ile?
13
miesięcy. Właśnie w więzieniu o zaostrzonym rygorze.
Tak.
No jeszcze to... między innymi nie mógł odprawiać w ogóle mszy świętej. Był pozbawiony tego, prawda?
Tak, no to... To była taka rzecz pokazowa. To jest taka moja opinia na ten temat, oczywiście opierając się w pewnym sensie na wypowiedziach, publikacjach dziennikarzy australijskich, ale tych, którzy stanęli w obronie księdza kardynała, to nie jest tak popularne, bo stanąć w obronie księdza kardynała to nie było popularne, więc to są media jakieś niszowe. To była rzecz pokazowa w pewnym sensie. Ja to odbieram tak, że to pewnego rodzaju schemat. Zobaczcie, co może się stać, jeżeli wy będziecie stawiać opór. Zobaczcie, nie ma żadnego oskarżyciela, nie ma oskarżyciela, bo nie pokazano nawet oskarżyciela. A proszę bardzo, człowiek skazany na 6 lat. Dobrze, że znaleźli się jacyś w wyższych instancjach sędziowie sprawiedliwi, którzy powiedzieli, no nie, tak być nie może, tak być nie może. Ja powiedziałem, że to jest tragedia księdza kardynała, tragedia kościoła w Australii, tragedia kościoła powszechnego. Bo to jest zdumiewające, że nikt nie stanął w jego obronie. Myśmy tutaj próbowali na wszelkie sposoby, ale to powinno się odbywać na forum międzynarodowym, jeżeli widzimy taki skandal. Gdzie są te instytucje? Ale myślę, że to jest też tragedia narodu australijskiego, tragedia Australii. Nie tylko, że wskazuje, w ten sposób się traktuje jednego z najwybitniejszych Australijczyków, który jest niewinny, ale z drugiej strony to pokazuje, jak działa wymiar sprawiedliwości. To jest wymiar sprawiedliwości, który w tym przypadku kardynała pokazał swoje totalitarne oblicze. Dokładnie takie samo, jak było w czasach stalinowskich. I na to warto zwrócić uwagę. Abstrahując od całej oskarżeń wobec chrześcijaństwa, wobec Kościoła, wymiar sprawiedliwości. Jeżeli w kraju takim jak Australia, który zajmuje 11 miejsce w rankingach praworządności, mamy do czynienia z czymś takim, to naprawdę musimy się głęboko zastanowić. Instytucje państwowe, międzynarodowe, te, które tak głośno krzyczą o praworządności, dlaczego nie zabierają tutaj głosu? Dlaczego milczą? Skoro mamy do czynienia z systemem totalitarnym, z przejawem totalitaryzmu w systemie wymiaru sprawiedliwości. To jest porażka również społeczeństwa australijskiego, które nie stanęło na wysokości zadania, by stawić opór takim przejawom nietolerancji i antychrześcijaństwa.
Tak, panie redaktorze, w każdym razie polecamy, proszę państwa, bardzo serdecznie tę książkę Polowanie na kardynała. Jeżeli chcemy na przykład być zdrowi, to trzeba wzmocniać system immunologiczny. Trzeba prowadzić higieniczny tryb życia, system immunologiczny wzmacniać i wtedy damy sobie radę, bardzo często daje sobie radę człowiek z tymi różnymi wirusami, bakteriami i tak dalej. Te wirusy niewiary idą na nas też i my musimy wiedzieć o tych sprawach. Także ta historia tutaj akurat zarzucili po prostu nieprawdopodobne rzeczy księdzu kardynałowi, to po prostu obrzydliwe. Oczywiście w tej chwili to jest taka maczuga, jak kiedyś na Polaków i raz to było częste, że Polacy to antysemici, maczuga antysemityzmu. Pamiętam profesor Wolniewicz mówił, świętej pamięci już mówił, to jest maczuga taka, że antysemici. I a teraz na Kościół co? Maczuga pedofilia. I takie przykleić do księży, do duchownych, że to jest taki zboczeniec. To jest walka z Bogiem, bo obrzydzić ewangelizatora i wtedy ewangelizacja nie uda się, nie wyjdzie nam. Odejdą od Pana Boga, od Ewangelii ludzie. No bo jeżeli księża tacy są, a to na wszelkie sposoby to robią. Jeżeli zdarza się taki przypadek, co wszędzie się może zdarzyć, to popatrzmy, jaki procent, prawda? Na ilu? Na 800 skazanych, czy więcej? Ilu było tych, z których pozbawili możliwości bycia księżmi? Prawda? To chyba dwóch skazanych na 800. Ale nie mówi się o tych 798, tylko o dwóch. I mówi się, że to wszyscy tacy są. Można stać się takim. Pytajmy się, dlaczego to się dzieje też. A może to jest problem wychowania, całej propagandy, tej panseksualizmu wszędzie. Od dziecka nafaszerowany tak i tak jest, idzie tak skrzywiony i to gdzieś wyjdzie później. Tak, ale no, a może jeszcze o coś innego chodzi, jak ta Bella Dot, panie redaktorze, pisała, prawda? Szkoła ciemności, mówi ta komunistka aktywna bardzo w Stanach Zjednoczonych, w latach 50. przed Kongresem Amerykańskim wyznała, że ona sama wprowadziła już kilkaset, coś tysiąc, czy iluś tam kandydatów do kapłaństwa, którzy byli niewierzącymi, a mieli zadanie wejść, zostać i iść w górę, wszystko robić, żeby iść w górę i rozwalać kościół od wewnątrz, prawda? To było zresztą za komunizmu w Polsce, też było, że wprowadzali takich. A czy teraz nie mogą wprowadzić? Też. Bo najlepiej rozbić od wewnątrz, prawda?
Tak, tak, i to różne środowiska. Zawsze przytaczam te słowa Dietricha von Hildebranda, lata 70., kiedy on mówił o tej piątej kolumnie w kościele. I widać, że ta piąta kolumna funkcjonuje. To są, jeśli nie te osoby, o których wspominała pani Dot, to spadkobiercy tego systemu. I to też jest jeden aspekt. Natomiast drugi, nawiązując do tego, co ojciec powiedział, to jest ten mały procent. I warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie, że ten procent jest tak mały, że sztucznie się go dorabia, żeby po prostu gdzieś tam sięgnąć jeszcze tego ułamka procenta więcej.
Z tym, że panie redaktorze, jeżeli by był ten nawet bardzo nikły procent, to w tym przypadku, gdyby było, od księdza wymaga się więcej. Absolutnie nie ma zgody na to i jest absolutnie wyrywać z korzeniami, tak bym powiedział.
Ale
z tym, że patrzmy na działania jeszcze inne, inaczej, to co pan właśnie mówi też, no.
Bo jeśli, wiadomo, że tego rodzaju przestępstwo zawsze powinno być karane, zawsze ujawnione, zawsze wskazane. I co do tego nie ma wątpliwości. Tylko nie wykorzystujmy tego rodzaju przestępstw do walki z Kościołem. Bo przestępstwo jednego, drugiego, który powinien być skazany, ukarany i od tego mamy prokuraturę, od tego mamy policję, od tego mamy sądy, dopisuje się pięciu innych niewinnych, tak jak w przypadku księdza kardynała Pela, by pokazać, o proszę, jaka to wielka skala. Nie, to jest fałszowanie skali i fałszowanie rzeczywistości dotyczącej tego problemu.
Tak jest. Panie redaktorze, musimy skończyć. Mówiliśmy o książce pana Sebastiana Karczewskiego z autorem Polowanie na kardynała. Pan w tej dziedzinie napisał również, pierwsza książka to było Pedofilią w Kościół. Proszę państwa, później podam telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. Pytajcie o te książki. Ta książka nie jest duża, ona ma ponad 100 stron i bardzo szybko się czyta, jakkolwiek no, o smutnej sprawie bardzo mówi. Trzeba przygotowywać się wcześniej, profilaktycznie działać, proszę państwa, bo później może być za późno już, jeżeli ktoś straci wiarę przez takie działania propagandowe, a w Polsce one też są. Dziękuję panie redaktorze, szczęść
Dziękuję
Boże.
Dziękuję bardzo, dziękuję, szczęść Boże.
Proszę państwa, i druga książka dzisiaj, pani Elżbieta Śnieżkowska, Bielak, tytuł już dla dzieci, ale to nie tylko dla dzieci, dla katechetów. Starsi też dużo skorzystają. Piękna książka, bardzo no, ładnie zredagowana, z pięknymi ilustracjami, z Maryją przez życie, rozważania różańcowe dla dzieci. Witamy bardzo serdecznie panią redaktor.
Witam również, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani zadedykowała tę książkę swojemu wnukowi.
Tak.
Pięknie, tak. Gratuluję. Co panią skłoniło, żeby napisać właśnie taką?
Proszę ojca, ta książka była napisana najpierw, pierwszą taką przyczyną napisania tej książki było to, że napisałam je dla dzieci z ruchu Światło Życie. Dzieci, dla dzieci z oazy Dzieci Bożych. I ona te różanie tam chyba na jednych czy na dwóch rekolekcjach było to wykorzystywane, ale potem już nie wiem, bo ja potem się do tego, że tak powiem, już nie wtrącałam. Natomiast później stwierdziłam, że trzeba tą książkę rozpropagować, gdyż po pierwsze, różaniec jest modlitwą, która przebija wszelkie mury, a po drugie, to jest modlitwa rodzinna. Różaniec, tak jak jest na tej ilustracji, na okładce, różaniec powinien być odprawiany w rodzinach. Jeżeli dzieci widzą rodziców z różańcem, to ten obraz im się, że tak powiem, utrwali na całe życie. Jan Paweł II zawsze mówił, że pamięta swojego ojca na kolanach i z różańcem. I taki ojciec wychował papieża. Także ludzie, którzy dają przykład dzieciom modlitwą swoją, to też mogą wychować wielkiego człowieka. To jest raz. Poza tym uważam, że tę książkę można dzieciom czytać w wielorakich sposób. Można czytać jako właśnie modlitewnik, może to być pomoc przy modlitwie, może to być książka do czytania dzieciom na dobranoc, naprawdę. Mhm. Mój syn to już zaczął czytać swoim synkom na dobranoc.
Ja przepraszam, też, jeszcze nie mogę, prawda? Panie Elżbieto, tak. Na przykład na dobranoc jedna tajemnica, pokazać ilustrację, tak. Ona jest pięknie ilustrowana. Można coś dopowiedzieć dziecku, prawda, jeszcze przeczytać, dopowiedzieć, dziecko zapyta, prawda?
Tak, tak, tak. Ja sama w czasie wakacji z moim wnukiem, któremu to właśnie było dedykowane, przerobiłam, omówiłam tajemnicę bolesne. To prawda, w czasie wakacji był taki trochę rozbiegany, rozbrykany, ale jak wzięłam książkę, usiadłam z nim, usiadł ze mną i słuchał i dopytywał się, tak jak właśnie ojciec mówi. Także...
I to jest, przepraszam, jeżeli mogę, i to jest najpiękniejsza katecheza. Oto to najbardziej wpada w serce, w umysł tego młodego człowieka, prawda? Najlepiej. Tak, tak, taka podana tak. Z miłością, bardzo osobiście, babcia.
Tak, to jest taka intymna chwila między tak. Babcią a wnukiem, czy między rodzicami a dzieckiem, kiedy można te sprawy tak. Tłumaczyć. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że rodzice, jak mówili mi o Panu Bogu, to mówili w różnych okolicznościach, nie zawsze tak, prawda, jak z katedra, tylko mama coś tam robiła w kuchni, śpiewała sobie święte pieśni, a jednocześnie jak ja coś zapytałam, to mi tłumaczyła, prawda? Mówienie o Panu Bogu powinno być jakby wplecione w codzienność życia człowieka. Na co dzień, w każdym momencie można dziecko sprowadzić pewną sytuację, sprowadzić do sytuacji ewangelicznej i tłumaczyć to. No ta książka również uważam, będzie bardzo dobrą pomocą naukową dla katechetów, którzy przygotowują dzieci do pierwszej komunii świętej na przykład. Zawsze te dzieci pierwszokomunijne przeważnie w parafiach prowadzą różaniec w październiku. Więc te rozważania moim zdaniem się do tego właśnie bardzo przydadzą.
Tak.
Także uważam, że książka jest dosyć wszechstronna, bardzo, udana i napisana dosyć prostym językiem.
Ja bym jeszcze powiedział więcej, że dzieci, oczywiście katecheci, ale i rodzice, dorośli też mogą się nauczyć dzięki tej książeczce modlitwy różańcowej. I rozważać, prawda? Rozważać.
Tak.
Bardzo ładnym językiem napisane, jasno. Takie biorące za serce.
To takim ciepłym językiem, prawda? Ciepłym językiem, żeby dziecko czuło, że ta książka jest napisana z życzliwością dla niego. I jasno, ale życzliwie. A rzeczywiście, bo wielu ludzi ma różańce w domach, a nie bardzo wie, jak ten różaniec odmawiać. Więc to być może również i rodzicom, i wielu dorosłym się przyda do
rozważenia,
do zastanowienia się, do refleksji nad własnym życiem. Każda tajemniczka tutaj, każda dziesiątka kończy się pewną refleksją.
Otworzyć sobie na tej stronie, gdzie jest ta dana tajemnica, jest obrazek nawet. Mówię, rozważam tę tajemnicę i patrzę na ten obraz i to mi pomoże bardziej rozważać, prawda?
Mówić różaniec. Ilustracje pani Moniki Giełrzeckiej są rewelacyjne, są przepiękne, naprawdę. Takie bajkowe, baśniowe, przemawiające do wyobraźni dziecka, a jednocześnie bardzo prawdziwe. Bo przecież pokazują sceny z życia Pana Jezusa i Maryi, więc ewangeliczne sceny.
Piękne.
No i ja jestem tymi ilustracjami naprawdę oczarowana, zachwycona i one bardzo pomogą dziecku właśnie w zrozumieniu rozważań różańcowych.
I książka, tak jak pani pisze, zaciekawi młodszych i starszych. Zgromadzi całą rodzinę na modlitwę. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję. Gratuluję. Pani też brała udział w oazach pewno, tak?
Tak. Kiedyś byłam domowym kościelem. Moje dzieci jeździły na oazy dzieci bożych, na oazy młodzieżowe.
A kiedyś pani była na oazie młodzieżowej? Wcześniej?
Ja sama na oazie młodzieżowej nie byłam, ale byłam w duszpasterstwie akademickim. Byłam do szpasterstwa akademickim we Wrocławiu w latach 70.
U kogo?
I przyznam szczerze, że chodziliśmy na obozy wędrowne i właśnie kiedyś zahaczyliśmy o Krościenko. Naszym księdzem opiekunem był ksiądz Tadeusz Pater Salezjanin, to parafia Salezjanów.
Tak.
I zahaczyliśmy o Krościenko i miałam przyjemność uczestniczenia we mszy prowadzonej przez księdza Franciszka Blachnickiego.
Tam w kościele dobrego pasterza pewno.
Tak.
Tak, tam był. To było przepiękne.
Tam na Kopiej Górce, na Kopiej Górce. Parafia Kopiej Górce.
Na Kopiej Górce, bo pasterz to był na dole i tam było dużo.
Na dole, a to było parafia Kopiej Górce.
Tak,
ale w kościółku w kapliczce takiej na Kopiej Górce. To wtedy jeszcze to Krościenko, bo w procesie budowy. Cały czas tam się coś dobudowywało. Ale w tej kapliczce na Kopiej Górce wtedy właśnie z moimi kolegami z duszpasterstwa akademickiego i z księdzem Tadeuszem uczestniczyliśmy we mszy prowadzonej przez księdza Franciszka Blachnickiego.
Niesamowity ksiądz, który można powiedzieć, że uratował w dużej mierze wiarę w Polsce.
Tak, jakie miał pomysły naprawdę. W walce z komuną miał pomysły rewelacyjne. Ja kilka lat temu byłam, w 2017 roku, byłam znowu na Kopiej Górce na rekolekcjach dla seniorów z kolei. I opowiadała mi tam pani prowadząca, jak ojciec w humorystyczny sposób już walczył o ogrzewanie Kopiej Górki w zimie, bo to było ośrodek, który działał i w zimie i latem. No, po prostu cofnęli im przydział na węgiel. No po prostu tak.
No nie dali, nie zgodzili się na to, żeby kupił węgiel.
Więc oazowicze zaczęli przesyłać węgiel ojcu księdzu Blachnickiemu w paczkach pocztowych. I wreszcie przyszli pocztowcy tam do Urzędu Miasta i mówią, dajcie to pozwolenie na węgiel, bo my w węgle mamy cały urząd pocztowy zabrudzony. No i w ten sposób dostali przydział na węgiel. Takie humorystyczne sytuacje.
Czyli trzeba być kreatywnym, trzeba chcieć Pana Jezusa przybliżyć, modlić się o dary Ducha Świętego i będzie.
Idea ruchu Światło-Życie dla mnie jest wspaniała i tak szkoda, że on trochę tak przycichł, ten ruch Światło-Życie. W niektórych parafiach jest, ale nie w wielu, bo to...
Trzeba się modlić, Pani Elżbieto, modlić o charyzmatyczny katechetów, księży, siostry zakonne, żeby to było, żeby chcieli jak, co. Wczoraj, tak musimy już kończyć, ale wczoraj byli księża u nas na mszy świętej, było chyba z 12, nas celebrowało o 12 godzinie, 12 księży, kapłanów i później tak rozmawiałem z paroma księżmi, usiedliśmy na chwilę po mszy świętej. I pytałem się, czy ludzie wrócili do kościoła przez tą pandemię i tak mówili, jak to jest w poszczególnych parafiach. A jeden ksiądz mówi, a ja w czasie pandemii otworzyłem kaplicę adoracji. I ludzie przychodzili na adorację i przychodzi coraz więcej i mi przyprowadzili wszystkich ludzi z powrotem w ten sposób. Proszę, pomyślał, prawda? A nie zamknął kościół i nic i będzie siedział. Może jeszcze przed telewizorem i niech sobie jeszcze...
Ale tak, ja podziwiam księży, którzy w czasie pandemii działali, bo na przykład nasz ksiądz proboszcz mojej parafii naprawdę przechodził samego siebie. Tak dużo robił. Nawet prowadził śpiewy, bo organista miał małe dzieci, nie pracował wtedy, a no proboszcz był jak omnibus, wszystko robił. To jest tak, że wielu...
A jaka to parafia?
Poświęcili się. To jest parafia Jadwigi Śląskiej, Świętej Jadwigi Śląskiej w Gryfowie Śląskim.
Gdzie?
Na Dolnym Śląsku, w Gryfów Śląski.
No proszę.
Na Dolnym Śląsku, nieopodal Jeleniej Góry z Gorzelca.
Tak. No pięknie, na Wielkanoc jak pięknie księża, jak szli przez wioski czy przez miasta i święcili pokarmy, a te pokarmy ludzie wynosili przed. Albo procesję na przykład wielkanocną, jak zrobił ksiądz proboszcz, pamiętam, w Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, Rembertowie. No niesamowicie, na samochodzie. I śpiewali śpiewy, jechał z Panem Jezusem przez całą parafię wszędzie, a ludzie przed domami klęczeli, no, albo jeszcze jest na Boże Ciało, jak zrobił. To coś niesamowitego. W iluś samochodach, nawet samochód i feretron, każdy samochód i procesja przepiękna. No, trzeba po prostu chcieć. Tak samo pomyśleć, jak do młodzieży dojść, a nie mówić, o tak ciężko. No to tak, ciężko. Może ci jest ciężko, to niech śpi cały czas. Ciężko.
Boże, sprawy nie są proste.
Nie prawda? Jest. Jak się chce...
Szatan działa.
Panie Elżbieto, szatan działa. No on działał zawsze. No i co, wielkie. Tak. No i co? Pan Bóg jest silniejszy
ale
trzeba, od szatana.
Ale ja jestem o Kościół w Polsce jakoś dziwnie spokojna, bo po prostu jak ja widzę, ile ludzi przychodzi do kościoła, ile ludzi w czasie pandemii przychodziło do kościoła.
Dobra, Pani Elżbieto, to ja przepraszam bardzo, to powiem, a ile ludzi nie przychodziło i nie przychodzi. Także nie patrzmy tylko, ile mamy ludzi w kościele, a ile powinno być. Prawda? I dlatego nasza ekspansja.
No oczywiście.
Szczęść Boże, bo już 11.04. Dziękujemy serdecznie z Panem Bogiem. Kochani, dziękujemy. To była Z Maryją przez życie, rozważanie różańcowe dla dzieci. Poprzednia książka Polowanie na kardynała. Powiedziałem, że przekażę numery telefonów. To szybciutko jeszcze do Fundacji Nasza Przyszłość. Telefonujcie i tam jeszcze pytajcie o splendor24.pl. Kochani, i tak apostołować, znaleźć książkę, zobaczyć coś, żebyśmy... Uchowaj nas, Boże, od lenistwa i tylko takiego patrzenia i jęczenia, a nie przyszedł, tego tak. A coś ty zrobił dla ewangelizacji. Coś zrobił. Pomodlić się i tego, żeby Chrystus dotarł do wszystkich ludzi, żebyśmy go zanieśli. Wszystkim ludziom. To jest to. Bo kiedyś będziemy z tego też rozliczeni. Telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. Pytajcie Państwo o te i inne książki, o Splendor 24 też. 94 numer telefonu 373-1160. Powtarzam, 373-1160 oraz 61-62. Zapraszamy też do naszego sanktuarium tu w Toruniu. Macie Państwo, jest księgarnia porządna. Dużo zobaczycie też tutaj.